mieć w sobie życie Boże?
Powierzę swoimi słowami.
Zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Klucz do Bożego miłosierdzia. Chciałbym dzisiaj poświęcić trochę czasu tematowi, który jest jedną z największych tajemnic naszej wiary i jest jednym z najważniejszych jej aspektów, ponieważ jego konsekwencje rozciągają się dla nas na całą wieczność. Chodzi o sakrament pojednania i tajemnicę Bożego miłosierdzia. Tylko Bóg zna tajemnice, jakie skrywają w sobie konfesjonały, będące polem ludzkich dramatów, spotykających się z Bożym ukojeniem, przemianą życia, odzyskaniem nadziei i otwarciem się na Bożą miłość w perspektywie nowego, lepszego życia. Z drugiej strony wiemy, że intymny wymiar tego sakramentu jest niejednokrotnie powodem trudności, które napotykają osoby nieposiadające głębokiej zażyłości z Bogiem i zastanawiające się, jak Bóg godzi swoją dobroć i miłosierdzie ze sprawiedliwością. Ksiądz Luigi Epicocco mówił, że gdy leczymy rany, najpierw je dezynfekujemy i ten środek dezynfekujący na początku piecze i parzy, ale wiemy, że od tej dezynfekcji rozpoczyna się proces leczenia. Parzy nas dotykanie własnych ran, osobistych problemów, dostrzeganie tego, kim jesteśmy, przyznanie się do własnych upadków, słabości i ograniczoności, ale w ten sposób poznajemy siebie i to jest punkt wyjścia. Jakkolwiek celem każdej spowiedzi jest doświadczenie Bożej miłości, a nie karzącej sprawiedliwości. Kiedy dostrzegamy, że popełniliśmy błąd, kiedy nie stanęliśmy na wysokości zadania, bo nie udało się nam osiągnąć tego, czego pragnęliśmy, wtedy okazuje się, że nie jesteśmy tacy, jakimi myśleliśmy, że jesteśmy. I odzywa się w nas logika ludzkiej sprawiedliwości, sprawiedliwości karzącej. I żyjemy w przekonaniu, że Bóg powinien nas za to ukarać, i podświadomie czekamy na taką karę w przekonaniu, że gdy ją otrzymamy, to wyrównamy rachunek i myślimy, że już nic nie jesteśmy dłużni Panu Bogu. Taka jest nasza psychologia. A w rzeczywistości pragnieniem, które powinno nas motywować do udania się do sakramentu pojednania, powinno być spotkanie z miłością, która nie usprawiedliwia naszego grzechu, ale umieszcza go w szerszej logice, tak jak upadki dziecka nie są tylko upokorzeniem, ale są dla niego okazją do tego, aby nauczyć się chodzić. Należy pamiętać, że ludzkie upadki nie są rzeczą konieczną w życiu, bo to by oznaczało, że człowiek musi upadać. Tymczasem ludzkie upadki są po prostu nieuniknione. To znaczy, że jeżeli uda się ich uniknąć, to lepiej. Ale niestety bardzo często, gdy wysilamy się, aby coś w życiu osiągnąć, robimy coś, co nie powinno się wydarzyć. I dostrzegamy to nie tyle poprzez fakt, że nie przestrzegamy zasad czy przykazań, ale z faktu, że nie przestrzegamy już dłużej życia jako czegoś, co nas czyni szczęśliwymi. To znaczy, że jednym z największych skutków grzechu jest jego śmiercionośny charakter, bo po popełnieniu grzechu nie patrzymy już dłużej na życie jako na coś, co niesie życie. Dlatego idziemy do sakramentu pojednania, który pozwoli nam na nowo poczuć w sobie życie, da poczucie pokoju, trwałe szczęście. Nie na sposób grzechu, w którym doznajemy przyjemności, które nigdy nie potrafią człowieka nasycić. Lecznicze działanie Chrystusa w sakramencie pojednania podobne jest do działania stomatologa, który, gdy ktoś do niego przychodzi z obrzękiem i opukniętym zębem, nie dotyka go, dopóki wpierw nie usunie stanu zapalnego i dopiero później leczy chore miejsce. Podobnie Chrystus uwalnia nas od poczucia winy, które jest ciągłym powracaniem i koncentrowaniem się na naszych błędach i grzechach. Gdyby nie było uwalniającego działania Chrystusa, człowiek poprzez powracające wciąż poczucie winy popadłby w depresję, dochodząc do wniosku, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest śmierć. W takim przypadku najtrudniejszą rzeczą w sakramencie pojednania jest przebaczenie samemu sobie. Człowiek staje się niezdolnym do przyjęcia Bożego miłosierdzia. Nie potrafi uwierzyć, że Bóg mu przebaczył. Wydaje mu się, że przebaczenie jego grzechów jest rzeczą niesprawiedliwą. I to prawda, bo miłość nie jest sprawiedliwością. Ale dopóki nie zaakceptujesz darmowej miłości, którą Bóg pokochał ciebie, bez twoich zasług nie spotkasz w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Poczucie winy nie może być sposobem usprawiedliwienia się wobec Pana Boga, ale zdolnością do spokojnego spojrzenia na swoje błędy, czyli na to, co nie harmonizuje z naszym życiem. Dopiero wtedy, gdy zmniejszy się to poczucie winy, odzyskujemy pokój, który pozwala nam dotknąć chorego miejsca. Chrystus przeprowadza nas od zadręczającego poczucia winy, usuwa je i na jego miejsce wprowadza do naszego serca poczucie skruchy, które z doświadczeniem ogromu miłości Bożej, skłaniającej nas do dobrowolnej przemiany serca i zmiany życia. Z historii życia świętego Franciszka czytamy, że wybudował on w Asyżu maleńki kościołek zwany Porciunculą, znajdujący się w Bazylice Najświętszej Maryi Panny od Aniołów. I zwrócił się on do papieża, aby wszyscy, którzy wejdą do tej świątyni, pojednają się z Bogiem i przyjmą komunię świętą, mogli dostąpić wraz z przebaczeniem win darowanie wszystkich kar za grzechy, powracając w ten sposób do stanu pierwotnego swojej duszy, stanu, jaki posiadali zaraz po chrzcie świętym, odzyskując całe piękno Bożego synostwa. Ten odpust uzyskany przez świętego Franciszka w Porciunculi jest kontynuowany nieustannie od 8 wieków aż do dziś, aby doświadczać cały czas przebaczenia i pojednania z Bogiem. Święty Franciszek mówił do pielgrzymów, że pragnie posłać ich wszystkich do raju. Naszą metą i celem już tutaj na ziemi jest życie rajem. Tymczasem nie ma potrzeby przekonywania Boga, aby nam przebaczył. Paradoksalnie to On nas przekonuje, abyśmy przyjęli Jego przebaczenie. I to jest najtrudniejsze. Nieprzypadkowo Pan Jezus zapewnił świętą Faustynę, że ci, którzy więcej ufają Bożemu miłosierdziu, poza samym przebaczeniem i pojednaniem z Bogiem, otrzymują od Niego najwięcej łask. Pewnego dnia jedna starsza siostra zwierzyła się siostrze Faustynie, że już od paru lat cierpi wewnętrznie, że zdaje się jej, że wszystkie spowiedzi jej są źle odprawione i że ma wątpliwości też, czy Pan Jezus jej przebaczył. Na to Pan Jezus odpowiedział Faustynie: powiedz jej, że więcej rani moje serce jej niedowierzanie, aniżeli grzechy, które popełnia.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Ojciec Święty Franciszek powiedział do zgromadzonych członków penitencjarii apostolskiej 12 marca 2015 roku: nie istnieje taki grzech, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Żaden grzech. Co oznaczają te słowa dla człowieka? Otóż mówią nam one, że miłość Boża przewyższa zawsze wszelkie zło. Zło, które czynimy my, zło, które cierpimy od innych, zło, które jest obecne w świecie. Miłość Boża zawsze je przewyższa. Papież chce nam przez to powiedzieć, że nie istnieje taki grzech, takie doświadczenie zła, którego miłość Boża nie mogłaby uporządkować, nad którym miłość Boża nie mogłaby mieć prymatu. Sakramentem Bożego miłosierdzia jest to, co przeżywamy w sakramencie, który nazywamy sakramentem pokuty. Jest on przestrzenią, w której doświadczamy Boga będącego miłością, przebaczeniem i pojednaniem. Jest on pewnym punktem krytycznym w naszym życiu, to znaczy takim punktem przełomowym. Określenie krytyczny pochodzi od greckiego słowa krisis, czyli polskie kryzys. Kryzys to słowo oznaczające pewien punkt zwrotny w życiu człowieka, punkt, po którym następują zmiany na lepsze lub gorsze, punkt, od którego nic już nie jest takie samo, bo zachodzą w nim najbardziej delikatne i subtelne procesy na najgłębszym poziomie naszej duszy, rozgrywające się w sumieniu człowieka. Sumienie to wewnętrzne sanktuarium, w którym człowiek spotyka się w prawdzie wobec siebie i Boga, swojego Stwórcy. Są to procesy dotyczące życia duchowego, relacji duszy ludzkiej do Boga, jej Stwórcy, który jest jednocześnie celem jej egzystencji. Zanim dusza tęskni w sposób nieskończony i nie widzi chwili, aby się z Nim połączyć, bez Niego nie może już dłużej żyć, nie może iść naprzód, bez Niego nie ma dokąd iść. A z drugiej strony przeżywa ona pewne rozterki związane z sytuacjami, które odciągają ją od tej decyzji, wywołane wspomnieniami przyjemnych przeżyć, będących namiastkami tego szczęścia, do którego ona dąży. I wytwarza się pewne napięcie, które rośnie coraz bardziej w duszy ludzkiej, gdy człowiek z jednej strony jest jeszcze w jakiś sposób związany ze swoim poprzednim życiem, z przyjemnościami, jakie czerpał z grzesznych sytuacji i nieuporządkowanych relacji i związanych z nimi przeżyciami, które to z każdym dniem, z każdą chwilą stają się coraz słabsze i liczą się dla niego coraz mniej, a z drugiej strony im bardziej doświadcza tej przemijalności, coraz silniej dochodzi w nim do głosu tęsknota za nieprzemijalnością i odczuwa coraz silniejsze pragnienie Boga. Im więcej oddaje się tym myślom, tym więcej dusza doświadcza Bożego pokoju i wzrasta tęsknota duszy za Bogiem i pragnienie osiągnięcia trwałego i nieprzemijającego szczęścia, które leży w Bogu. I im bardziej człowiek doświadcza skończoności i przemijalności świata, tym bardziej odkrywa wartości duchowe, rozmyśla o nich coraz częściej, doznaje oświecenia, poprzez które widzi coraz jaśniej znikomość tego, co przemijalne, nicość przyjemności czerpanych z grzesznego stanu duszy i zaczyna wiązać swoje przyjemne przeżycia emocjonalne z tym, co duchowe i nieprzemijalne, a te przeżycia wywołują w nim potrzebę dokonania radykalnej zmiany statusu swojego życia. W ten sposób człowiek osiąga swój punkt krytyczny, punkt przełomowy swoich napięć, będących kulminacją konfliktów pojawiających się w różnych dziedzinach jego życia. I te konflikty stają się w nim coraz częściej wszechobecne, nieuniknione, tkwią bowiem w strukturze jego życia i jego relacji do Boga i do drugiego człowieka, czyli w jego relacjach społecznych. Człowiek coraz częściej przeżywa w swojej duszy stan cierpienia wywołany jego grzesznym stylem życia. I im bardziej ufa Bogu i daje się Jemu poprowadzić, tym więcej ma siły do rezygnacji z grzesznych przywiązań. Uczucia zagrożenia i lęku o to, że może coś utracić wraz z rezygnacją z grzesznego stylu życia, stają się coraz słabsze. Nadchodzi chwila, w której decyduje się, czy dana sprawa będzie postępować dalej, ulegnie modyfikacji, czy też zostanie zakończona. Czy zaufa bardziej Bogu, który mówi do niego coraz silniej, czy też pozostanie w dotychczasowej duchowej inercji? Rozwój wydarzeń wewnętrznych dziejących się w duszy ludzkiej domaga się coraz silniej decyzji dotyczących uporządkowania własnego życia, również i na zewnątrz, i to jak najszybciej, od zaraz, natychmiast. Gdy w końcu zaufanie Bogu okaże się silniejsze, dochodzi do przesilania. Załamuje się dotychczasowa linia ulegania słabościom i następuje przełom na rzecz dobra.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Istnieją takie sytuacje, w których czasami spowiednicy odsyłają kogoś do innego specjalnego spowiednika zwanego penitencjarzem. Nie dlatego, że nie chcą oni odpuścić takiego grzechu, ale dla uzyskania pełniejszej świadomości popełnionego czynu, aby nie było to traktowane jako rozdawnictwo Bożego miłosierdzia za bezcen. Dla przykładu, jest wielka różnica między tym, że ktoś komuś życzy zła, albo ktoś kogoś chciałby zabić. W medycynie każda choroba ma swój sposób leczenia. I tak nie można leczyć w ten sam sposób zwykłego bólu głowy, jak leczy się raka mózgu. Zatem idąc za słowami Pana Jezusa, który powiedział: idź i nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie przytrafiło, chcemy, aby sakrament pojednania był jednocześnie sakramentem leczącym rany duchowe i moralne. Z tego powodu Kościół rezerwuje udzielenie rozgrzeszenia w pewnych bardzo ciężkich przedmiotach dla osób kościelnych, które mają szczególne kompetencje, na przykład dla spowiedników będących specjalnymi penitencjarzami w większych sanktuariach, w katedrach, czy nawet dla samych biskupów. Ale czyni to nie dlatego, że chce pozbawić kogoś Bożego miłosierdzia, lecz po to, aby ten rodzaj zła mógł spotkać się z większą możliwością uświadomienia sobie dla pewnej specjalnej terapii, specyficznego lekarstwa, aby ono mogło być jak najlepiej przyjęte. To akt miłości wobec tej osoby, aby ją uświadomić, co się wydarzyło poprzez popełnienie takiego grzechu. I to nie jest po to, aby kogoś przytłoczyć ciężarem winem, lecz aby otworzyć jemu oczy. Wszyscy czujemy potrzebę postępowania zgodnie ze słowami Pana Jezusa, aby nie deprecjonować pereł będących Jego nauczaniem. Miłość Boża jest darmowa, ale to nie znaczy, że jest bezwartościowa czy do niczego, naiwna czy niewydarzona. Miłość Boża jest dawana darmo, to znaczy, że nie trzeba sobie na nią zasługiwać, ale ma ona w sobie olbrzymią wartość i stoi za nią zawsze jakaś logika. Niedanie komuś rozgrzeszenia natychmiast jest też pewnym wyrazem miłości wobec niego. Aby nie zdeprecjonować tego cennego daru, aby człowieka postawić na nogi we właściwy sposób, zrobić wszystko, aby dając mu ten cenny dar, pomóc mu iść naprzód, tak aby zminimalizować ryzyko ponownego upadku. I to jest celem postanowienia poprawy, jakie sobie czynimy w sakramencie pojednania, którego owoce są na wzór tej drogocennej perły, którą gdy znajdziemy, robimy wszystko, aby jej nie utracić, nie zgubić, ani nie pozwolić jej sobie wykraść. Jeśli nie cenię sobie posiadania tej perły i zaraz po jej nabyciu zachowuję się tak, że każdy może ją sobie ode mnie zabrać, to znaczy, że nie zrozumiałem jej wartości.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Sakrament pojednania ma również swój leczniczy charakter. Czasem trudno nam mówić o niektórych bardziej delikatnych grzechach, a więc uciekamy się wtedy do różnych ogólników. Musimy wtedy pamiętać, że sakrament, aby mógł być leczący, musi nazywać rzeczy po imieniu, bardziej lub mniej ogólnie. Odbywa się to w analogii do lekarza, któremu jeśli nie nazwiemy po imieniu naszych chorób, które nam dolegają, to lekarz nie będzie mógł ich uleczyć. Podobnie i my sami musimy nazywać nasze grzechy, przyznawać się do nich z całą szczerością i prosić Boga o objęcie ich Jego miłosierdziem. Aby sakrament pojednania odniósł swój leczący skutek, to nie możemy go traktować jako wyliczankę grzechów, ale trzeba go przeżyć, przygotowując się do niego poprzez odbycie warunków sakramentu pojednania, które wprawdzie nie są z ustanowienia Pana Jezusa, bo ustanowił je Kościół, ale są one warunkami, to znaczy pewnymi wymogami, które muszą się zrealizować, aby dokonała się w nas w pełni przemiana, do której zaprasza nas Pan Jezus. Wtedy nie będzie On samym tylko odpuszczeniem grzechów i szybkim powrotem do wcześniejszego stylu życia, lecz rozpocznie w nas proces duchowej przemiany. Święty Alojzy Orione, wrażliwy na różnorodną biedę ludzką, rozumiał bardzo dobrze sytuację słabości ludzkich. Dlatego modlił się: postaw mnie, Panie, u bram piekła, abym mógł je zamknąć ogromem Twojego boskiego miłosierdzia.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.